Przy mikrofonie Karolina Plinta, a to Godzina Szumu. Podcast magazynu Szum poświęcony najciekawszym wydarzeniom na polskiej scenie artystycznej. Magazyn Szum to najważniejsze polskie pismo poświęcone sztuce współczesnej. Już prawie 10 lat komentujemy dla Was najważniejsze wystawy i zjawiska w polskiej sztuce. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl/magazynszum. Witam Państwa, to 141 odcinek Godziny Szumu. Dzisiaj w studiu jest ze mną Emilia Rudzka, badaczka, animatorka kultury, tłumaczka polskiego języka migowego i koordynatorka dostępności w Zachęcie oraz Pamela Bożek, artystka, edukatorka, przewodniczka kąpieli leśnych, która współtworzy dział dostępności Zachęty. I porozmawiamy o projekcie Własne Pokoje, tworzonym przez Emilię i Pamelę. Witam Was serdecznie.
Dzień dobry.
Dziękujemy za zaproszenie.
No tak, Własne Pokoje, nowy, rozumiem, projekt działu dostępności, nowa propozycja. Co się kryje pod tą, no jakby pod tą ideą, pod tym projektem, czego należy się spodziewać, dziewczyny?
Własne pokoje są kontynuacją w zasadzie takich naszych obserwacji i programu, który prowadziłyśmy przez 8 miesięcy. W 2024 roku, który poszerza te naszą ofertę dostępnościową o potrzeby naszej publiczności, która ma doświadczenie opieki. Więc to jest taki projekt już finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna, z czego się bardzo cieszymy, bo to nam umożliwiło właśnie pracę na taką skalę i zrobienie tego projektu w takim wymiarze, o jakim zaraz opowiemy, czyli już innym trochę od pilotażu, w którym uczestniczą osoby opiekujące się osobami z niepełnosprawnościami. I to są osoby podzielone jeszcze na dwie grupy, w zależności odpowiednio z tymi potrzebami, które mają, czyli osoby, które opiekują się dziećmi z niepełnosprawnościami i dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami. Czy ty, Emilko, chcesz coś dodać?
Tak, no tak sobie myślę, że powiedziałaś o tym, że od 2024, od pilotażu, a to zaczęło się właściwie od momentu wystawy Łzy Szczęścia i też od tego, że zaczęłyśmy obserwować, jakiej publiczności w Zachęcie nie ma i dlaczego jej nie ma. Realizujemy te spotkania, ten cykl razem z fundacjami i stowarzyszeniami, między innymi z Muditą, ze
Fundacją Scholar i Fundacją dla Gigantów. I to są też takie fundacje i osoby eksperckie, które my zaprosiłyśmy już właśnie na tym etapie badania czy przyglądania się i rozmów. W 2024 roku to był czerwiec. To się zaczęło od takich spotkań trochę takich fokusowych, takiego wspólnego namysłu nad tym, czego potrzeba w ogóle, żeby do tej zachęty przyjść, kiedy się jest osobą z doświadczeniem opieki, no ale takiej opieki szczególnej, to znaczy nie opieki nad dzieckiem po prostu, ale opieki nad osobą, która wymaga no, stałego wsparcia i stałej obecności i zawsze kogoś obok. No i w kontekście takiego indywidualnego prawa do kultury, dostępu do kultury, no to przede wszystkim potrzeba podmianki, to znaczy trzeba kogoś zastąpić w opiece, żeby ta osoba mogła uczestniczyć w tej naszej ofercie, czy w ogóle ofercie kulturalnej jakiejkolwiek instytucji. No i wtedy właśnie te trzy organizacje pozarządowe były tymi naszymi głosami. No i bardzo się cieszymy, że też cały czas są z nami, wspierają nas, ale no i też jakby uczymy się od nich wciąż i te współprace zostały podtrzymane.
Tak, ale dużą częścią też jest obserwacja, tak jak wspomniałam, obserwacja naszej publiczności. Ja, mając tę okazję, że pracuję na co dzień w Zachęcie i właściwie jestem często i 6 dni w tygodniu w pracy, widzę naszą publiczność, mam okazję się z nią spotykać i też rozmawiać. ale też niejednokrotnie uczestniczyć w różnych sytuacjach, też trudnych dla obu stron i dla osób opiekujących się, ale też dla osób z niepełnosprawnościami. No bo tutaj specyfiką też jest miejsce, do którego osoby przychodzą. Jest to galeria wystaw czasowych, poniekąd nieprzewidywalna specyfika pracy. No i tutaj te wszystkie kwestie dostępnościowe, już nie tylko dostępność architektoniczna, ale cała kwestia oświetlenia, dźwięku, co jest często problematyczne przy instalacjach dźwiękowych, przy różnego rodzaju performansach. Jakby zbierając te wszystkie doświadczenia, no właśnie, zdecydowałyśmy się i na pilotaż, i później na kontynuację tego projektu.
No i jeszcze, bo to mówisz, że są sytuacje takie wymagające jakiejś szczególnego podejścia, czy jakoś trudne dla osób opiekujących się, dla osób z niepełnosprawnościami, no ale to jest też taki ekosystem, w którym są osoby pracujące w Zachęcie. To jest też, to są wszystkie pracownice i wszyscy pracownicy, którzy są w kontakcie z publicznością. I o tych potrzebach i o tym, co można zrobić, żeby komuś ułatwić, umożliwić, jak kogoś wesprzeć, albo jak zareagować w sytuacji trudnej, no to po prostu to wszystkie te osoby, cały ten ekosystem musi się nauczyć jakoś współpracować. Więc to na bardzo wielu poziomach się wydarza.
Dobrze, to może zdefiniujcie, kogo w Zachęcie wam brakuje. No nie wiem, kto tam, kogo najczęściej widzicie, kto mógłby się pojawiać, gdyby coś się zmieniło.
No to może dla słuchaczy, dla osób, które nie są aż tak bardzo w temacie dostępności i może tego, jak w Zachęcie ta dostępność się rozwijała, to powiem, że jak myślimy o dostępności, to mamy przed oczami bardzo często grupy, potrzeby osób niesłyszących, osób niewidomych, osób głuchych, osób w spektrum. I tak sobie myślę, że w tej grupie trochę szerzej dostępności myślimy też o osobach 60+, albo właśnie o rodzicach, osobach opiekujących się dziećmi. Ale rzeczywiście ta dostępność jest o wiele szersza. I tutaj, tak jak ten nasz program Własne Pokoje nawiązuje, rzeczywiście ten temat opieki, ale opieki, która wymaga tej zastępowalności, o której wspomniała Pamela, czyli osób, które są w tej opiece zależne, które potrzebują od samego początku, czy od wejścia do Zachęty, kupienia biletu, pokierowania, czy właśnie opowiedzenia o wystawach, wskazania drogi itd., itd., no potrzebują po prostu tego wsparcia cały czas. Ale też chciałabym podkreślić, bo właśnie teraz mówimy o osobach opiekujących się, o osobach z niepełnosprawnościami, które wymagają tego wsparcia. Chciałabym podkreślić, że program Własne Pokoje przede wszystkim skupia się na opiekunach, opiekunkach, osobach opiekujących się osobami z niepełnosprawnościami. Jakby to im dedykujemy ten program przede wszystkim, ale oczywiście musimy się teraz zastanowić, co musimy zrobić, jakie warunki musiałyby być zapewnione, żeby osoba, która tak naprawdę 24 na dobę myśli o potrzebach osoby, o którą się opiekuje, co musi się wydarzyć, żeby ta osoba zdecydowała się przyjść do Zachęty. Tutaj będę cały czas mówiła o naszym tutaj środowisku i się do tego odnosiła, ale to się przekłada na tak naprawdę wszystkie instytucje, miejsca, wydarzenia. Ale co ta osoba potrzebuje, żeby być na wydarzeniu i wrócić do tego swojego uczestnictwa, czyli tego, że ja jestem na wernisażu, ja jestem na wystawie, ja jestem na jakimś koncercie i jak ja to odczuwam, w sensie jak ja spędzam ten czas. No więc wiemy, że przede wszystkim osoby opiekujące się potrzebują takiego zapewnienia, że wszystko jest okej, że potrzeby osób, którymi się opiekują, są zaspokojone, że są te osoby bezpieczne, że są z osobami, które mają kompetencje do tego, żeby pracować czy działać, spotykać się z osobami z niepełnosprawnościami, z dziećmi, z dorosłymi. I wtedy, jak są te warunki, jak jest ta spokojna głowa, to jest możliwe to uczestnictwo. Oczywiście tutaj dalej o całym zapleczu sanitarnym trzeba byłoby opowiedzieć, o dostępności architektonicznej, o tym progu wejścia, często finansowym na wydarzenia. No ale tutaj akurat mamy w naszej sytuacji to zaspokojone, po pierwsze dlatego, że mamy dofinansowanie, po drugie, że ta dostępność architektoniczna w Zachęcie jest możliwa. No i mamy świetnych ludzi, to bym chciała też powiedzieć, świetnych pracowników, współpracowników, pierwszy kontakt, ale to też są osoby, których praca często jest mało dostrzegana przez naszą publiczność, bo to jest cały serwis sprzątający, jest to ochrona. To są osoby, które rzeczywiście tutaj wszystko musi się idealnie zgrywać, osoby muszą być poinformowane, wiedzieć co, gdzie, kiedy, na czas. No, żeby po prostu ta machina, bo to jest naprawdę bardzo duża machina, takie wydarzenie, akurat jesteśmy jutro i pojutrze przed kolejnymi spotkaniami, żeby to w ogóle zadziałało. Więc to nie jest tak, że to jest jedyna publiczność, której nie ma w Zachęcie jeszcze, ale rzeczywiście jest to ta publiczność, na której chcielibyśmy się skupić w Zachęcie w tym roku jakoś tak szczególnie. No przede wszystkim dlatego, że wiemy, jak wygląda sytuacja z ustawą o asystencji osobistej.
Jak wygląda? No to nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy się interesują, dziewczyny.
No bo jak pytasz, kogo nie ma, jakiej publiczności nie ma w Zachęcie, no to nie ma tej publiczności, której, czyli tych osób, których nie ma też wszędzie indziej i nie ma też, nie było też w czasie tworzenia tej ustawy o asystencji, bo...
Bo się opiekują.
Bo się opiekują. Jakoś tutaj chciałabym to tak powiedzieć, dużo zostało napisane i można dużo bardzo o tym przeczytać i wypowiadają się osoby, które doświadczają bardzo różnej opieki, bo teraz jak myślimy o niepełnosprawności, to Emilka wymieniła różne grupy osób, które w Zachęcie są obecne, doświadczają różnych barier, no ale właśnie niepełnosprawność to jest nie tylko wózek, i to są nie tylko osoby głuche, słabosłyszące i niewidome, ale to jest też całe spektrum takich trudności, czy takich osób, które po prostu mają różnego rodzaju niepełnosprawność intelektualną i na przykład takie potrzeby związane ze wsparciem na poziomie codziennego funkcjonowania, fizjologii, karmienia, przewijania. No po prostu nie można mówić o tym, że to jest jedna grupa osób. I teraz jeśli Emilka wspomniała o ustawie o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami, no to powiemy, tak może powiem w skrócie, że chodzi o to, że osoby z niepełnosprawnością według konwencji różnych też jakby praw człowieka i takiego naszego osobistego też myślę zrozumienia, dlatego że kiedy się jest osobą z niepełnosprawnością i ma się jakiegoś rodzaju taką sytuację zdrowotną, trwałą, która uniemożliwia funkcjonowanie, podjęcie pracy, samodzielność przede wszystkim i wymagane jest to, czy potrzeba jest wsparcia, no to, że państwo zapewnia wsparcie w postaci osoby, która jest profesjonalnie przygotowana do tego, to znaczy wie, jak wesprzeć osobę, której asystuje. Ona się często nie, to nie jest opieka, to jest często wsparcie, no w zależności od tego, jaka to jest niepełnosprawność. I teraz powstała ten projekt ustawy powstał i był szeroko nie komentowany, tylko konsultowany z różnymi osobami opiekującymi się osobami z niepełnosprawnościami. Natomiast, tak jak właśnie powiedziałaś, no nie były to wszystkie osoby, ponieważ te, których nie ma, no to nadal nie ma, ponieważ one się opiekują. Opiekują się i zapewniają przetrwanie osobom, które nie mogą po prostu odejść od łóżek. No więc tych osób nie ma w bardzo różnych przestrzeniach. No u nas w instytucji kultury też nie. No i to, co próbujemy teraz zrobić, to jest właśnie stworzyć, to jest stworzenie takiej sytuacji, w której dzięki też tym kontaktom z różnymi osobami i organizacjami eksperckimi, do których osoby mają zaufanie, osoby opiekujące, no zaprosić je do nas i zapewnić, tak jak Emilia mówiła, profesjonalną asystencję. I to jest taka usługa, w którą widzimy jako usługę, która jest możliwa do zapewnienia przez instytucje kultury i może się wpisywać właśnie w taką ofertę dostępności. Czyli, że tak jak instytucja współpracuje z tłumaczem, tłumaczką języka migowego albo osobą, która tłumaczy na każdy inny język, czy też
albo prowadzi
audiodeskrypcję, czy to, że mamy windy i mamy różnego rodzaju oznaczenia i taką dostępność architektoniczną, no to, że tak samo możemy współpracować z asystentkami i asystentami osobistymi. I w momencie, w którym osoba przychodzi ze swoją parą, w tym tandemie, w takim duecie po prostu, który się nigdy nie funkcjonuje osobno, czyli że przychodzi ta para i jedna osoba może w ten sposób doświadczać, a druga inaczej, ale że po prostu my mamy taką ofertę. Teraz to wygląda w taki sposób, no bo projekt się nazywa Własne Pokoje. My nie zapewniamy każdej osobie własnego pokoju na etapie...
Właśnie, co się kryje pod tą nazwą? Czemu pokoje?
Och, pisałyśmy ten wniosek późno z Emilką,
myślę, że byłyśmy
ostatniego dnia.
Myślę, że byłyśmy ostatnimi osobami, które wysłały wniosek.
Byłyśmy, tak, całym sercem go pisałyśmy, ale byłyśmy bardzo... bardzo wtedy dociążone różnymi wydarzeniami i działaniami i szukałyśmy tej nazwy. Miałyśmy wniosek gotowy i wtedy to najgorsza rzecz, jaka była, to było znalezienie nazwy. No ale ja sobie wtedy pomyślałam o tym eseju Virginia Woolf, no że właśnie to, żeby kobieta mogła pisać, to potrzebuje pieniędzy i własnego pokoju i pomyślałam sobie, że to trochę o tym jest, że potrzeba tego oddzielenia. No i mamy w Zachęcie dwie sale, czy dwa pokoje. Kiedy odbywają się warsztaty dla jednej czy drugiej grupy, one funkcjonują w zasadzie na tych samych zasadach. Rezerwujemy zawsze dwie przestrzenie i po takim momencie krótkim spotkania na początku i powitania po prostu się rozdzielamy. Pary się rozdzielają, a w zasadzie troszeczkę się przegrupowują, bo w ramach projektu pracujemy już trójkami, czyli osoba opiekująca, dziecko lub osoba dorosła z niepełnosprawnością i asystent, asystentka. Ja jestem osobą, która prowadzi zajęcia, warsztaty dla osób opiekujących się, więc zabieram te wszystkie dorosłe osoby ze sobą, a dzieci czy osoby dorosłe zostają pod opieką albo są wspierane po prostu przez to zastępstwo w opiece. Jesteśmy na terenie Zachęty, ale na tyle daleko, żeby się nie widzieć i nie słyszeć i żeby móc przez 2 godziny zastanowić się. Ja mówię tutaj o tej mojej grupie, bo jeszcze powiemy o tym, co się dzieje w tej drugiej. Żeby jakoś w ogóle dopuścić to, że jesteś sama albo jesteś sam i że oto jest miejsce, w którym no, możesz czegoś doświadczyć, co może być dla ciebie dobre, że są rzeczy, które cię interesowały i można do nich wrócić, że po prostu można spędzić przyjemnie czas. No i ten pokój jest własny, ale trochę wspólny. Zdecydowałyśmy się na te własne pokoje, no właśnie tak jakby idąc za tym, czego potrzeba do pisania, czy do w ogóle do tworzenia, czy jakiejś takiego indywidualnego, przyjemnego myślenia, takiej przestrzeni dla siebie, nawet właśnie takiej po prostu mentalnej.
No ale też takiego prawa do tego, że mogę spędzać czas po prostu na własnych zasadach, jakby o własnych potrzebach. No bo to jest bardzo ważne, że nasza oferta nie jest w żaden sposób terapeutyczna, nie jest to grupa wsparcia. Tutaj rzeczywiście cały czas wracamy.
Właśnie, co się dzieje na takich warsztatach dla osób, czy nie asystenckich, tylko nie wiem jak to określić, opiekujących się? O czym rozmawiacie? Czy rozmawiacie o wystawach, czy o tym jak się czują?
No to jest teraz nowe otwarcie, bo przez 8 miesięcy się spotykałam z 2 grupami i te osoby się bardzo mocno ze sobą już zżyły i te grupy były, jedna była całkiem stała, druga była delikatnie rotująca, ale też z takim trzonem osób, które były zawsze. No i ten początek, no teraz wróciłyśmy do początku, bo grupy się trochę poszerzyły, ale te osoby, które były wcześniej, zostały. I jesteśmy w takim procesie adaptacji, to znaczy tych osób, które już są i już czują Zachętę jako swoje miejsce i przychodzą totalnie jak do siebie, żeby one jakoś tak otworzyły właśnie tę grupę na te doświadczenia nowych osób, na nowe osoby i ich perspektywy. No i ten początek to jest zawsze właśnie o takim odpuszczaniu, trochę pozwoleniu sobie na to, żeby się poczuć pewniej w sytuacji, w której się nie ma blisko osoby, z którą się jest cały czas i o której się myśli. Trochę gadamy o tym, jak się czujemy, ale to jest w zasadzie taka bardzo mała część początkowa i korzystamy z tego, co mamy w zachęcie, żeby się przenosić w inne miejsca. To znaczy wyobrażamy sobie różne inne sytuacje, pracujemy z ciałem, dużo pracujemy z naturą. Ta przewodniczka kąpieli leśnych, którą wymieniłaś, widziałam, że cię to bardzo intryguje, no bo nie jest tak, że się rozbieramy i kąpiemy w lesie. To jest taka praktyka, którą ja włączam do swojej praktyki artystycznej i korzystam z tego, że jednak kontakt z naturą, który przenosimy też do wnętrza, nie jest to zupełnie niemożliwe, żeby taka kąpiel siedziała we wnętrzu i mamy dostęp do różnych, do dokumentacji różnych praktyk artystycznych, takich, które włączają naturę, no i w ten sposób przenosimy się trochę w inne rejestry zupełnie, takiego doświadczenia właśnie fizycznego, ciała, sensorycznego. To się udaje, trochę oglądamy, korzystamy z sali kinowej, korzystamy z sal warsztatowych, pracujemy z głosem, podążamy za tym też, co osoby wnoszą na takich spotkaniach. To znaczy dużo rozmawiamy o tym, co na następnym i co osoby by chciały robić. Na najbliższych spotkaniach będziemy, teraz się już zrobiła taka pogoda, że wyjdziemy sobie do ogrodu saskiego i spróbujemy trochę...
Kąpiel w ogrodzie.
Kąpiel w ogrodzie, trochę z ptakami. To jest tak, że to jest praktyka, która rzeczywiście wpływa pozytywnie na ciało i na umysł i na zdrowie takie fizyczne. Jest to po prostu potwierdzone badaniami. Jest to też praktykowane przez wiele osób w Polsce już od jakiegoś czasu, psychiatrów, psychiatrki, osoby pracujące właśnie z dobrostanem i takim psychicznym wymiarem, ale też osób lekarskich, które mają pacjentów, pacjentki z różnymi dolegliwościami takimi fizycznymi. I taka kąpiel leśna to jest po prostu możliwość nierozmawiania z innymi, właśnie zupełnie odejścia od tego, od takiej rozmowy, dyskutowania i skupienia się po prostu na sobie i na tym kontakcie z tym, co cię otacza. I pomaga się zrelaksować i jakoś tak wyciszyć i przenieść trochę w inną przestrzeń, dodaje, nie wiem, energii. Niektóre osoby się wzruszają w czasie takich spotkań, niektóre wychodzą właśnie z jakąś taką, z takim poczuciem, że wróciły do takiego, że coś im się przypomniało, co je bardzo interesowało wcześniej i że ta sztuka, którą mamy wokół siebie, jest takim bodźcem, kontakt właśnie z tym, co na wystawach albo z tym, co mamy w kolekcji, bo korzystamy z różnych materiałów, z tego, co jest dostępne, no to jest taki bodziec, który nie chodzi o to, żeby się komuś cokolwiek podobało, tylko żeby to poruszało bardzo głęboko jakieś takie skostniałe struktury. No i to po prostu działa to jakby z tą sztuką i z tym, co ona robi, no to nie trzeba tu opowiadać.
Ale jest też o takim zwrocie, bo ostatnio miałyśmy prezentację dla zespołu Zachęty. Opowiadałyśmy o tym już po pierwszych spotkaniach z grupami, o tym właśnie, jak wygląda teraz projekt, co się w nim zmieniło. Oczywiście są osoby, które pracują w Zachęcie, są bliżej związane z projektem i osoby, które właśnie może trochę mniej, ale opowiadałyśmy i ja zaczęłam od takiego pytania, jakie macie doświadczenie opieki w swoim życiu? Kim, czym się opiekujecie? I były różne odpowiedzi, bo było takie oczywiste, że synem, córką, schorowaną matką, koleżanka ze zbiorów, kolekcją Zachęty, więc te odpowiedzi były różne, ale i tak po kilku tych odpowiedziach ja mówię, hej, ale dlaczego nikt nie odpowiedział, że opiekuje się sobą? Dlaczego to nie jest takie oczywiste, żeby się opiekować sobą? Więc tutaj te spotkania dla osób opiekujących się właśnie mają być trochę tym zwrotem wrócenia do tego, że jeżeli ja nie zapewniam sobie tego odpoczynku, nie zapewniam sobie tej rozrywki, tej po prostu ciekawości świata, dowiedzenia się czegoś, odpoczynku, to jak opiekować się, jak zdrowo opiekować się osobą z niepełnosprawnością, dzieckiem.
Więc... No to z tym, że nie zapewniam sobie to, to też, żeby to, że po prostu nie mam możliwości zapewnienia sobie. No bo to nie jest tak, że osoby tak się lubią opiekować, że po prostu opiekują się non-stop i już myślą sobie, a już nie będę korzystać, już nie będę chodzić do instytucji kultury, to się poopiekuję w tym czasie. Albo nie interesuje mnie to i wolę jednak się opiekować. No, że to po prostu osoby nie mają możliwości i są zmęczone przede wszystkim. I to, co my robimy, to są 2 godziny. To jest tak naprawdę już nawet nie kropla, to po prostu jest jakaś taki okruch, no, tego, co powinno być. Ale instytucja kultury może podjąć jakieś takie działania, które, jeśli byłoby ich więcej, i one by były powszechne, to być może miałyby rzeczywiście realny, robiłyby jakąś różnicę. Bo my mamy łącznie w projekcie 60 osób, tych par opiekujących, to jest 30 par. No i...
W sensie tych, wiem, które przychodzą, tak, do zachęty, są odbiorcami.
W tym programie, tak.
Osobami odbierającymi.
Odbiorczymi, odbiorniczkami. I... Zaczęłyśmy w maju, no i to jest do grudnia, no to umówmy się, to jest 8 spotkań stacjonarnych raz w miesiącu po 2 godziny. To jest 16 godzin w tym roku kalendarzowym i to jest nic. Ale to nam pozwala naprawdę zobaczyć, że totalnie to działa i tak jak mamy czasem, jest jakiś taki temat problemu z frekwencją, że są wydarzenia, na które mało osób przychodzi. Ja nie wiem, czy zachęta ma takiego się, nie interesuje się bardzo frekwencją, no ale na pewno mam takie doświadczenie tego, że się organizuje jakiegoś rodzaju warsztaty, ich jest bardzo dużo, że w Warszawie jest tego bardzo dużo i że jest jakaś taka walka o publiczność, no to my na pewno nie mamy takiego problemu, jeśli chodzi o te warsztaty czy spotkania z asystencją. To znaczy zawsze jest mnóstwo osób i jest taka potrzeba i chęć bycia i osoby są w stanie wykorzystać te 2 godziny naprawdę tak na maksa. Czyli to jest 60 osób uczestniczących jako właśnie te pary. Do tego mamy prawie 30 osób asystujących, które też rekrutowałyśmy pod kątem tego projektu, które są połączone, nie na chybił trafił, ale właśnie według swoich kompetencji, możliwości z osobami z konkretnymi potrzebami, w stałe pary, żeby też budować jakiś rodzaj zaufania i tam się po prostu zaprzyjaźnić, czy móc rozwijać też tę współpracę i się jakoś cieszyć swoją obecnością. No i co chciałam powiedzieć, ile to jest osób? No, że to nie jest dużo osób w kontekście tego, ile jest osób z niepełnosprawnościami opiekujących się w Polsce.
Tak, no, ale to jest też ze względu na specyfikę grupy. Jakby i tak uważam, że na projekt to jest maksymalna liczba par, tak, żeby w takim zespole, w jakim realizujemy ten projekt, no właśnie odpowiedzieć na te potrzeby. I żeby
poznać
to było
w ogóle.
Poznać, żeby to było jakościowe spotkanie, dobre doświadczenie, dobrze zaopiekowane.
Bo może powiemy o tych potrzebach, o co my opiekujemy.
No właśnie, bo na razie rozumiem,
czego ty
że
nie wiesz?
Taka osoba potrzebuje, żeby ktoś się zajął jej osobą. Może potrzebuje tego, żeby zwrócić uwagę na siebie, a co jeszcze? No to
żeby ta osoba, która się normalnie opiekuje, mogła pomyśleć sobie o sobie trochę, to przede wszystkim musi się czuć bezpiecznie i mieć poczucie, że ta jej osoba jest opiekowana przez jakąś super
nawet
osobę.
Nawet jest ciągle to o tej drugiej osobie.
Tak, tak. Ale to najpierw, bo to jest taka, wiesz, to jest taka podstawa. No i jeśli masz poczucie, że tam się może coś dzieje złego, no to nie ma szans, żeby się zrelaksować, czy żeby doświadczyć przyjemności. My się generalnie zajmujemy przyjemnością.
To do mnie dociera.
No bo czego tak naprawdę najbardziej ci brakuje? No tak jak masz dzień, że jesteś już mega zmęczona i no to czegoś przyjemnego. Czegoś przyjemnego, jakiegoś przyjemnego dotyku, takiego fizycznego jakiegoś doświadczenia, relaksu, jakiegoś przyjemnego obrazu, przyjemnego dźwięku.
Czasem ciszy.
Często ciszy, jeśli akurat masz osobę, którą się opiekujesz, która wydaje dużo dźwięków, no to po prostu cisza jest właśnie tym, co jest przyjemne. potrzebujesz, czy masz ochotę na coś przyjemnego do jedzenia, na coś takiego, co daje ci poczucie, że robisz dobrze swojemu ciału. No to generalnie bardzo różne obszary przyjemności i takich stymulacji. No i przyjemne jest też myślenie. Myślenie o jakichś takich rzeczach, o których się na co dzień nie myśli, a które, no właśnie, są przyjemne. Nie wiem, myślenie o innych istotach, myślenie o jakichś takich przestrzeniach, które gdzieś tam istnieją, albo sobie wyobrażanie jakiegoś innego świata. No, ale żeby w ogóle to zrobić, no to trzeba zaopiekować te potrzeby osób z niepełnosprawnością i te potrzeby u nas, o których możemy powiedzieć, to znaczy w taki sposób, który nie naruszy prywatności osób uczestniczących, to mamy naprawdę bardzo różne potrzeby, ponieważ uczestniczą osoby, które korzystają z wózków, które mają różnego rodzaju ograniczenia mobilności, osoby z niepełnosprawnością intelektualną i w spektrum autyzmu, osoby, które żyją z różnego rodzaju niewydolnością oddechową czy pokarmową, przewodu pokarmowego, w związku z tym mają stomię albo rurkę tracheotomijną.
A najczęściej jest to miks, w sensie po prostu masz kilka rzeczy do zaopiekowania.
A potrzebny jest chyba duży zespół, żeby tak różnorodne osoby zaopiekować.
Mamy jeden na jeden asystencję. To jest najważniejsze, że są osoby prowadzące warsztat, czyli takie, które gdzieś tam wskazują kierunki różnych działań i te pary z asystentką jeden na jeden, czyli że każda osoba uczestniczy w tym warsztacie tak, jak może, tak, jak chce w danym momencie, a asystent czy asystentka też poznając osobę swoją, której towarzyszy, no to jest w stanie dostosować te różne narzędzia, metody do jej potrzeb i na przykład robić trochę inaczej niż wszyscy. No to jak my do tego doszłyśmy, to też jest, wydaje mi się, jakoś tam taka praktyka, którą się chcemy dzielić i w ogóle może Emilka zaraz powie o tym dzieleniu się, bo to my nie jesteśmy dużym zespołem, a rzeczywiście trzeba dużego zespołu. I to, co nam się udało zrobić na poziomie rekrutacji i w ogóle takiego planowania projektu, z czego jesteśmy dumne i co nam działa, to jest to parowanie na podstawie takiej rekrutacji dwuetapowej, czyli formularza zgłoszeniowego, dość rozbudowanego, który już nam wskazuje obszary, o których musimy pomyśleć i na co powinnyśmy się przygotować. Ale potem jeszcze przeprowadziłyśmy z Emilią naprawdę wiele rozmów, powiedzmy takiego drugiego etapu rekrutacji, chociaż to w ogóle nie było, wiesz, konkursowe, to nie była taka sytuacja, ale po prostu była ta druga część, to były takie wywiady pogłębione, których już mogłyśmy dopytać o różne szczegóły, o niuanse i o te potrzeby, na przykład takie jak co osoby jedzą, a czego nie, co lubią. Jeśli przygotowujemy poczęstunek, no to zwykle, wiesz, zamawiasz ciastka, robisz kawę, herbatę i to tyle. Tutaj jest tak, że osoby mają bardzo różne ograniczenia żywieniowe. Są osoby, które nie lubią zimnych rzeczy, są osoby, które nie gryzą, które będą miały swoje jedzenie, są takie, no po prostu nawet sam ten poczęstunek jest jakimś tam mikrowyzwaniem, czymś, o czym trzeba pomyśleć wcześniej. No ale też pytałyśmy o takie obszary, które nam pozwoliły dopasować odpowiednią asystentkę czy asystenta. Stworzyłyśmy taki wzór paszportu komunikacyjnego, z którego korzystają też osoby w spektrum. To jest taki dokument, który opisuje, co osoba, no szczególnie osoba niewerbalna, ale też taka osoba w spektrum, czy osoba, która potrzebuje więcej czasu, żeby się otworzyć i mówić o swoich potrzebach, no to co lubi, czego nie lubi, czego się boi, jak można ją wesprzeć w sytuacji takiej kryzysowej. Więc to wszystko osoby nam wysłały wcześniej. Asystenci i asystentki też wypełniali taki paszport komunikacyjny, co jest niestandardowe. No ale jak wyobraź sobie, że piszesz o sobie, jako o Karolinie, wszystko, co tam takie ważne. co ty lubisz, czego nie lubisz, co ci sprawia przyjemność, a co, czego się boisz, no, jakieś takie intymne rzeczy, nie? Wiesz, czy korzystasz z pieluch, czy nie, no jakby wszystko, co jest, jak jesteś dorosłą osobą, nastolatką i w ogóle, to jest coś, co jest twoje bardzo prywatne. I wysyłasz to do osoby, której w zasadzie nie znasz, no i ta osoba o tobie już to wszystko wie. I potem się spotykacie. No to chciałyśmy zadbać o to, żeby była jakaś wzajemność w tym otwieraniu się na początku i poznawaniu, więc taki asystent, asystentka też wypełniał paszport komunikacyjny i pisał o sobie właśnie różne rzeczy, o swoich marzeniach, wolnym czasie, różnych takich rzeczach, którymi można się podzielić, żeby wyrównać ten poziom na początku znajomości, jakichś takich różnych tajemnic. No i tutaj się udało parować tej rekrutacji i z tego, jak pracujemy w trakcie, to z każdą osobą się oczywiście spotkałyśmy. Te parowania są też zawsze elastyczne, to znaczy jeśli nie, to nie zadziała, to jesteśmy otwarte na to, żeby reagować, no ale też sprawdzamy. Regularnie po każdym spotkaniu jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi osobami, to znaczy z tymi 90, więc pytamy o to, jak było, a dla osób asystujących też będziemy już w tym tygodniu, mamy pierwsze spotkanie, taką superwizję koleżeńską. To znaczy to, żeby to jakby taka sytuacja, w której dzielimy się swoimi doświadczeniami, tym, co było trudne, tym, z czego jesteśmy dumne i dumni, to jest taka przeciwwypaleniowa praktyka, no ale też taka, że można docenić inne osoby, pogadać o tym, albo się czegoś, no, dowiedzieć, zainspirować, zapytać kogoś, kto ma podobne doświadczenia, co w tej sytuacji zrobić, może właśnie taka wzajemna wymiana i nauka.
To ja bym chciała wrócić właściwie do dwóch tematów. Trochę o osobach opiekujących się, bo może opowiem o takiej sytuacji, która rzeczywiście bardzo mnie zainspirowała, chociaż inspiracja to nietrafne jakieś słowo w tej sytuacji, ale takiej sytuacji, która wywołała we mnie bardzo duże emocji i spowodowała, że wiedziałam już, że przyszły rok będzie właśnie pod tytułem właśnie tej opieki, bo to było 2 lata temu. Warto dodać, że ja spotykam się z zespołem Zachęty, z osobami pracującymi w informacji, w ochronie raz na kwartał. Oczywiście, jeżeli są jakieś sytuacje, które wymagają takiego omówienia na bieżąco, no to spotykamy się przed 11:30 na takiej odprawie. I wydaje mi się, że ten zespół, pomimo tego, że to są osoby, które zatrudnia inna firma, to też jest ważne w dużych instytucjach, dużo osób
niestety
sobie nie tak, zdaje z tego sprawy, że
ciągle istnieje.
Że to nie są tacy nasi pracownicy, z którymi jakby my też bezpośrednio współpracujemy, te osoby bardzo często się zmieniają, chociaż mam teraz takie szczęście, że ten zespół, który jest z nami, fajnie długo się utrzymuje, osoby z ochrony, czy właśnie z informacji. I my sobie omawiamy różne tematy, bardzo przeróżne. I to są takie podstawowe rzeczy pod tytułem coś nie zadziałało przy okazji prowadzenia, pokazywania drogi. Czasem coś się zepsuło i tak dalej. I my mamy rzeczywiście fajną tą relację i tak sobie o tym wszystkim szczerze rozmawiamy. Też o tym, że niektóre sytuacje wprowadzają osoby po prostu w zakłopotanie. W takie poczucie trochę bezradności, bezsilności, tego, że nie są pewne, czy dobrze zareagowały i czy w ogóle kiedy reagować, bo to też jest przy okazji różnych niepełnosprawności intelektualnych takie, no, wrażliwy temat, tak? Czy ja już muszę zareagować, czy obserwować jeszcze sytuację? I była taka sytuacja 2 lata temu, że przyszła do nas zwiedzać wystawę pewna para i to była kobieta z nastolatkiem. I w pewnym momencie, zwiedzając naszą jedną z wystaw, ten chłopak po prostu przeżywał swój meltdown. Po prostu to, co zobaczył na wystawie, no jakoś tak wywołało w nim silne emocje. I to była sytuacja, w której
co to była za wystawa? Zdradzisz?
Wiesz co, pamiętasz? Właśnie teraz nie pamiętam. Muszę przyznać, że nie pamiętam. Była to na pewno wystawa, która była na betonach, bo tak kojarzę miejsce, w którym się spotkaliśmy. Ale teraz nie pamiętam. Wiesz, najlepsze jest to w tej sytuacji, że chyba ten bodziec nawet nie jest taki ważny, bo ile jest osób w spektrum, to mogą być różne rzeczy. To może być światło, ale to może być też no właśnie zbyt szybko zmieniające się obrazy na jakimś monitorze. Może być to dźwięk, więc jakby nawet nie chodzi o samą treść, tylko może czasem sposób prezentacji czegoś może wywołać już taką reakcję. Ale wracając, ten nastolatek przeżywał swój silny meltdown. To był naprawdę już o wiele wyższy nastolatek, mężczyzna, młody mężczyzna od tej osoby, z tą kobietą. I doświadczaliśmy takiej sytuacji, w której on po prostu w tych silnych emocjach, no po prostu nie wiedział, jak sobie z tym poradzić. I z tą swoją osobą opiekującą się, wychodząc z tej wystawy, no po prostu zaczął okładać pięściami tą kobietę. No i oczywiście tutaj tak szybka reakcja, w jaki sposób pomóc i temu nastolatkowi, który przeżywa te silne emocje, no ale jak pomóc też tej kobiecie. Oczywiście w pierwszej trzeba zabezpieczyć obydwie osoby, tak? Zabezpieczyć też publiczność, żeby ta skala tych emocji nie niosła się dalej. Ale ja jestem właśnie też w instytucji tą osobą, która no jest jakimś takim mediatorem w takich sytuacjach, że ja właśnie jestem tą osobą, która przychodzi, rozmawia. Czasem właśnie w tym chaosie, jak osoba po prostu nie wie, co zrobić. Czy jest to osoba no właśnie z informacji, jest nowa w pracy i doświadcza tego, jakby jak zareagować. No więc przyglądając się tej sytuacji, będąc w niej, działając na rzecz obydwu tych stron, tutaj jeszcze trudnością było to, że nie mieliśmy wspólnego języka. Osoby rozmawiały w języku ukraińskim. Tutaj ta komunikacja w języku polskim, angielskim no była utrudniona, więc trochę gestami, tak, taką po prostu postawą, spokojem musieliśmy doprowadzić po prostu do tego, że ta osoba opiekująca się mogła mieć przestrzeń do tego, żeby podać leki, żeby osoba mogła usiąść, uspokoić się. Taka sytuacja zazwyczaj trwa od 15 do 30 minut do tego, żeby móc spokojnie się rozejść. Ale no, muszę przyznać, że to wywołało we mnie bardzo duże emocje. I we mnie wywołało. A sobie pomyślmy teraz, w jakich emocjach są te osoby, które tego doświadczają na co dzień. I osoba, która po prostu ma te emocje i osoba, która musi te emocje znosić. I tutaj takim słowem, kluczem, o którym chcę powiedzieć, jest ten rodzaj empatii. Bo to była dla mnie taka lekcja zawodowa bardzo duża. Czym właściwie i w naszym projekcie, ale też w ogóle w pracy, w koordynacji dostępności, czym jest ta empatia. Bo to, że empatia jest takim współodczuwaniem tych emocji, tym, że rozumiem cudze emocje, no to jest jakby oczywiste. Ale takim kolejnym etapem, do którego ja dzięki tej pracy też dojrzałam, to jest to, że ja te emocje czuję, widzę, ale że ja jestem je w stanie wytrzymać. I tego, że ja od nich nie uciekam. I myślę, że zapewnienie w instytucjach właśnie tego nowego rozumienia empatii, czyli takiego mojego może bardziej pełniejszego rozumienia empatii, że ja po prostu mam świadomość, że to nie jest jakby najłatwiejsza sytuacja do opanowywania. Nie jest to może najprzyjemniejszy dzień w pracy, kiedy musisz z tymi emocjami bardzo wysokimi, bardzo gwałtownymi pracować. No ale właśnie, że to jest taki trochę rodzaj misji, taki rodzaj właśnie tego, że jesteśmy instytucją, która zaprasza osoby i zaprasza z taką świadomością, że z tymi emocjami przyjdą innymi, a może jeszcze z innymi będą wychodzić z naszej instytucji. Ale że my po prostu te emocje akceptujemy, widzimy
pomieścimy
je.
Pomieścimy w tym naszym wielkim gmachu.
Tak. No i rzeczywiście...
Jest na nie miejsce.
Jest na nie miejsce, tak, jak najbardziej. I no i cały ten nasz projekt, własne pokoje, myślę, że o tym właśnie brania na barki po prostu, tego, że jest taka sytuacja, jest po prostu wielka frustracja, jeżeli chodzi o ustawę o właśnie asystencji osobistej cały czas jest nam powtarzane, że w 2026 roku w lipcu to już będzie działać. Ja się zastanawiam, jak ma działać? Jakie są teraz kursy? Nie wiem, czy słyszałyście o jakichś kursach, które przygotowują asystentów zawodowych do tej pracy?
To pewnie rząd się zajmuje swoim własnym bytem i to im zajmie dużo czasu.
Ja bym bardzo chciała, żebyśmy jako zachęta, ale też inne instytucje właśnie zaczęli się przygotowywać do tej sytuacji, bo mamy oczywiście asystencję zawodową w planach, okej, ale jak ona miałaby wyglądać w naszych instytucjach? I to, czym bardzo byśmy się chciały podzielić, oczywiście pilotaż i to, że teraz realizujemy ten projekt, to jest bardzo uprzywilejowana sytuacja. To, że my mamy na to po prostu pieniądze. Ale właśnie te pieniądze, bardzo wierzymy, że to nie tylko jest o tym, co te osoby, które uczestniczą w tych spotkaniach otrzymają, ale też to, czym chcemy się podzielić. Bardzo chciałybyśmy, żeby instytucje, które też myślą o tym, też dostrzegają tą potrzebę w swojej publiczności, tego właśnie zwiedzania, oglądania, bycia na własnych zasadach, z zaopiekowanymi potrzebami osób, którymi się opiekują, no po prostu skorzystały z materiałów, skorzystały z wzorów, nawet umów, porozumień, regulaminów, które tworzymy, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo głęboki temat. Dla przykładu coś, co mnie, nie wiem, może nie powinno zaskoczyć, ale zaskoczyło. Jak sobie uświadomiłam, kiedy weszły standardy ochrony, tak, ustawa o standardach ochrony małoletnich, i ja sobie tak, my przygotowywaliśmy, bo to każda instytucja, tak, dla własnego zespołu, dla własnej struktury przygotowuje taki właśnie regulamin, powołuje cały taki zespół do rozmów, interwencyjnej i tak dalej, i tak dalej. I ja sobie pomyślałam, wow, przecież to nie są tylko osoby małoletnie, osoby do 18 roku życia, za które ktoś odpowiada. To są osoby, które bardzo często są pozbawione tych praw samostanowienia o sobie. To są osoby, które właśnie przez problemy w rozumieniu, że otoczenie nie rozumie komunikatów, które przekazują, nie są rozumiane, nawet jeżeli zgłaszają jakieś naruszenie, tak, jakiegoś mojej nietykalności, mojej prywatności i tak dalej, że może do jakichś sytuacji niewłaściwych, nawet podczas tych naszych spotkań, kiedy się opiekują osoby, dojść. I jakby jak w takich sytuacjach te osoby zaopiekować właśnie, przed takimi sytuacjami uchronić?
No, że mamy osoby, które są dorosłe, ale są szczególnie narażone na nadużycia właśnie w związku z sytuacją, w jakiej, czy tymi swoimi zasobami, możliwościami komunikacji, i że często ta niepełnosprawność intelektualna sprawia, że nie możemy myśleć właśnie tylko o osobach małoletnich, niepełnoletnich, ale że dla nas ten projekt też jest taką przestrzenią, w której my nie za ustawą podążając, tylko jakby wytyczając jeszcze obok tej ustawy taką dodatkową ścieżkę i wprowadzając sobie takie praktyki po prostu jako zachęta, że od wszystkich osób, które są asystentami, asystentkami, wymagamy tego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego i sprawdzamy wszystkie osoby w rejestrze sprawców seksualnych, ponieważ te wszystkie osoby są szczególnie narażone na przemoc, na różnego rodzaju nadużycia, które uczestniczą.
Kontynuując tę myśl właśnie o tych różnych narzędziach, które już wyprodukowałyśmy i chętnie się nimi podzielimy, ale też dalej zastanawiam się, w jaki sposób my, jako instytucje kultury, już tutaj myślę szerzej, jak możemy przygotować do tego wielkiego działania, które jest moim marzeniem, proszę, pozwólmy
marzenie
mi.
Marzenie Emilki, uwaga.
Marzenie moje, uwaga, mówię to. Bardzo bym chciała, tak jak wspomniała Pamela, żeby asystencja osobista po prostu była usługą przy każdej instytucji. I ja mam świadomość tego, że mówię to z pozycji osoby pracującej w bardzo dużej instytucji, z dużymi możliwościami. Ale to nie musi być na taką skalę, w jakiej ja teraz myślę, big dream, że mamy to po prostu tak sobie pstryknę teraz po prostu i zamawiamy. Jak przygotować te osoby, które miałyby być tymi asystentami osobistymi przy instytucjach, do pracy w instytucjach? Bo to, że te osoby muszą mieć kompetencje dotyczące opieki, świadomość, wiedzę na temat różnych niepełnosprawności, różnych potrzeb, to jest jakby podstawa, to jest oczywistość. Na zdrowie. Ale teraz, co w takim razie te osoby miałyby robić w instytucji z osobami, którymi się opiekują, jeżeli ich osoby na co dzień sobie po prostu zwiedzają wystawę? I to są, jakby są dwie odpowiedzi. Bo oczywiście wspaniale, jeżeli przy osobie asystującej jest edukator, edukatorka, która wie, w jaki sposób, gdzie, jak opowiedzieć o wystawie, może czasem nie o wystawie, może o kilku pracach, tak, właśnie tej osobie, z metodami, z pomocami, które przybliżą temat, a może jest to też do pogodzenia, może właśnie osoba asystująca zawodowo może być historykiem sztuki też z wykształcenia i może, tak, pełnić te role jeden na jeden, bo cały czas powtarzam, że to jest praca jeden na jeden.
Instytuty Historii Sztuki wypróbowają co roku jakąś pulę osób, które później szukają zatrudnienia.
Nie, no, to jest to, czym my się, właśnie tak jak mówiłaś o tym, że się chcemy podzielić i że mamy taką sytuację uprzywilejowaną, no to też jesteśmy otwarte i byłyśmy wcześniej, ale teraz też na takie obserwowanie i wsparcie wolontariackie i towarzyszenie osobom asystującym, oczywiście w bardzo małym wymiarze, ale że jeśli są osoby, które chciałyby się kształcić w tym, osoby po historii sztuki, uwaga, jeśli chciałybyście zostać asystentkami osób...
Teraz ogłoszenie drobne.
Zapraszamy do działu dostępności zachęty.
Tak, zapraszamy, my przygotujemy. Będziemy się dzielić i to jest chyba taki nasz bardzo ważny postulat do różnych instytucji, że będziemy organizować webinar, będziemy konsultować i będziemy udostępniać wszystko, co, tak jak Emilia powiedziała, produkujemy tutaj różne nowości prawnicze i różne dokumenty. Ale też przygotowujemy, czy jakoś ewaluujemy, to takie słowo, po prostu przyglądamy się temu, co robimy i to opisujemy. To jeśli chodzi o scenariusze tych spotkań zarówno z osobami opiekującymi, jak i tych spotkań dla osób z niepełnosprawnościami, bo współpracujemy i to już od samego początku, czyli od pilotażu, z taką grupą osób prowadzących, osób edukatorek, edukatorów, które są absolutnie wyjątkowe i w zasadzie robią nam też, kto nam robi ten projekt, robią nam asystenci, asystentki, ale robią nam też po prostu te osoby prowadzące, bo współpracujemy, to już jest stała, od dawna legendarna współpracowniczka, edukatorka zachęty Ania Owsiany, która prowadzi grupy też dla osób w spektrum, takie rodzinne. No i ona prowadzi zajęcia, warsztaty dla osób dorosłych. I tutaj to, co jest ważne, to że jak są osoby dorosłe, to mają też inne potrzeby niż dzieci. I tak często się zdarza, i to na poziomie pilotażu o tym słyszałyśmy, że po prostu osoby, które mają 40 lat, są na zajęciach dla osób z niepełnosprawnością jakąś tam intelektualną czy spektrum i no i są traktowane jak dzieci, a mają często jakby bardzo dużo różnych interesujących, ważnych rzeczy do przegadania i mogą robić co innego niż tam malowanie, czy kolorowanie, czy mandale. Więc Ania tutaj wychodzi naprzeciw tym różnym potrzebom, poznaje je i za nimi podąża. W dziecięcej grupie mamy Julkę Lelonkiewicz, Bartka Lelonkiewicza, małżeństwo, które tam wspaniale animuje w różnych obszarach, bo i muzycznym, takim gordonowskim, ale też plastycznym i twórczym. I te doświadczenia są zbierane, i te moje są zbierane, i te różne nasze asystenckie i różne case'y takie, które są trudne i które wymagają, no właśnie, takiego dłuższego namysłu różnych osób, bo jak mówiłaś, Emilko, to mi się przypomniało już z tą asystencją i ze standardami, to na przykład nie powinno się, czy osoby pracujące z dzieckiem nie powinny naruszać jego nietykalności osobistej i dotykać, ale co jeśli osoba po prostu tego wymaga, bo trzeba jej podać jedzenie albo wytrzeć buzię, albo na przykład jest to właśnie to rozwiązanie, które pomaga uspokoić nerwy, czyli na przykład przytulenie albo głaskanie po głowie. No i mamy tutaj sytuację, którą trzeba przegadać i która może być problematyczna, ale wszystko notujemy. I mamy dużo różnych rzeczy. I będziemy je dawać. I dostałyśmy kasę, ale to nie jest kasa tylko dla nas, więc jeśli są osoby i są instytucje, które by chciały u siebie, dla swojej publiczności, na miarę własnych tam potrzeb, to jesteśmy gotowe naprawdę dać wszystko, co teraz wygenerowałyśmy.
Tak, i my notujemy, ale też notują osoby właśnie opiekujące się, bo takim kolejnym rozdziałem tego projektu, oprócz tych spotkań stacjonarnych, są spotkania online pisarskie. Te warsztaty prowadzi Dorota Borodaj. I to są warsztaty o tym, że osoby z tym doświadczeniem opieki, często jest to powtarzane jako taka praca niewidoczna, niewidzialna, nieodpłatna, więc bardzo nam zależy, żeby osoby podzieliły się tym swoim doświadczeniem szerzej z publicznością i powstanie, będziemy zapraszać na premierę w grudniu, publikacja, która będzie właśnie złożona przede wszystkim z tekstów, przeróżnych tekstów osób opiekujących się, bo to wiemy już po rozmowach, nawet jeszcze nie po warsztatach, ale po rozmowach z osobami opiekującymi się, że osoby opiekujące się piszą. Cały czas piszą i to są różne rzeczy, tak jak rozmawiałyśmy.
Pisma do urzędów.
To są pisma do urzędów, to są kolejne, jak wiemy, kolejne pisma na komisję do orzekania o niepełnosprawności. To są często jakieś tematy sądowe, to są kwestie pomocy, wsparcia socjalnego, ale też listy zakupów o tym, żeby pamiętać, że trzeba leki odebrać.
Piszą blogi też i piszą i często to jest coś, co je ratuje. To mamy takie wiele takich sytuacji, czy tym przykładów osób, bo już jesteśmy po pierwszych. Dorota już prowadziła pierwsze warsztaty. Tam się te grupy łączą. Te osoby mają okazję się poznać. No to wiele z nich mówi, że pisało, że pisanie jakoś jest ratujące, że takie zapisywanie codzienne pozwala trochę właśnie zwolnić umysł albo sobie tak spuścić jakieś takie różne, można to napisać, papier wszystko przyjmie, więc jak masz już naprawdę za dużo, to napiszesz to i to już tam zostaje, to trochę lżej. No, ta publikacja będzie drukowana i będzie online, więc też...
A kiedy będzie dostępna?
W grudniu.
Dobrze. To ponieważ czas nam się powoli kończy, dziewczyny, powiedzcie tylko okej, okay, czyli ten projekt się zaczął, potrwa do grudnia, tak rozumiem. Czy, no nie wiem, na coś chcecie zaprosić publiczność, która przychodzi do zachęty, te osoby, z którymi współpracujecie, ktoś może dołączyć? Jak to będzie teraz wyglądało, wasz rozkład jazdy?
Projekt jest rzeczywiście grupą zamkniętą, więc tutaj, jeżeli chodzi o zaproszenie do grupy, to tutaj nie w tej edycji już niestety.
Zapraszamy osoby, które chcą nam umożliwić realizację przyszłej edycji.
Jak najbardziej, tak.
W przyszłym roku chętnie przyjmiemy środki na to, żeby otworzyć nową rekrutację.
Ale też zaprosić właśnie, ponownie apel, instytucje, które chciałyby dla swojej publiczności stworzyć taki właśnie odpowiednik własnych pokoi w swojej instytucji. I tak sobie myślę, że chciałabym przede wszystkim zaprosić całą naszą publiczność do tego uważnego bycia w naszej instytucji z taką właśnie obserwacją nie tylko swoich potrzeb, ale też szerzej, że po prostu jest miejsce dla nas wszystkich w tych naszych murach i rzeczywiście takiego zrozumienia dla różnych sytuacji i tego, że właśnie różne mamy potrzeby i różnie tej sztuki i nie tylko doświadczamy, ale po prostu czujcie się u nas dobrze.
I można do nas też pisać i my możemy wesprzeć w różnych obszarach indywidualnie.
Właśnie może zgłaszać potrzeby.
Zgłaszać potrzeby.
Jak najbardziej.
Tak, jesteśmy i jest duży zespół, który rzeczywiście może wspierać już teraz, nawet jeszcze bez tych wszystkich, bez spełnionych marzeń Emilki. Nadal jest wiele możliwości. No ale też są te stałe programy zachęty dostępnościowe, które Emilia realizuje. A ja z kolei mam te wszystkie zamknięte, takie, do których niespecjalnie zapraszam. Także no, wychodzimy, jesteśmy w zachęcie i poza zachętą może Emilia powie o tych jeszcze.
No tak, nasze stałe cykle, czyli zachęta miga rodzinnie, sztuka dostępna. Co mnie cieszy, te cykle są, one się dzieją cyklicznie, ale to mnie bardzo cieszy, że ta publiczność rzeczywiście zgłasza się na wydarzenia, które jej interesują, w sensie, że ta dostępność dzieje się rzeczywiście na zamówienie i to jest dla osoby, która koordynuje dostępność i dostaje takie pytanie, bo widzi podpis pod wydarzeniem, że jeżeli masz jakąś potrzebę i tak dalej, zgłoś się do koordynatorki dostępności. I kiedy ja dostaję takiego maila z pytaniem o to, czy mogę wziąć udział i czy na przykład, nie wiem, będzie możliwość zapewnienia asysty, to jest po prostu miód na moje serce. Jest to o wiele milsze niż zapytanie, czy mogę wynająć salę na event marki. Więc tej dostępności dla osób z różnymi potrzebami jak najwięcej.
No dobrze, no to proponuję, żeby tym akcentem zakończyć, czyli zachętą do kontaktu z Emilią Rudzką, może też z Pamelą Bożek. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Przypomnę, rozmawialiśmy o projekcie Własne Pokoje, czyli takim, no co tu nie powiedzieć, innowacyjnym projekcie dostępnościowym, który mam nadzieję, że rozleje się także na inne instytucje sztuki i niesztuki w tym kraju. Dziękuję wam, dziewczyny, serdecznie. I zapraszam oczywiście za 2 tygodnie na kolejny odcinek Godziny Szumu. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za 2 tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl/magazynszum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia!